Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam widzów telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maryja. Rozpoczynamy nasze wieczorne rozmowy niedokończone. Temat naszego spotkania: przyszłość polskiej gospodarki morskiej. W studiu telewizji Trwam bardzo gorąco witam naszego gościa. Jest nim pan Paweł Brzezicki, wiceminister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Witam serdecznie, panie ministrze, szczęść Boże.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
Panie ministrze, zanim powrócimy do tego, co aktualne i bieżące, powróćmy na moment chociaż do historii, bo w studiu telewizji Trwam, Radia Maria, spotykamy się po latach. Pamiętam rok 2003, 2004 i kolejne także etapy walki o przetrwanie polskiej żeglugi morskiej. Wtedy to pan jako jeszcze dyrektor polskiej żeglugi morskiej nawiązał kontakt z Radiem Maria, z telewizją Trwam. No i udało się.
Proszę ojca, tak, udało się. No, przykre jest to, że mówimy o historii, czyli jesteśmy już postaciami historycznymi.
Od czegoś trzeba
rozpocząć. W pewnym sensie, tak. No, czas mija i starzejemy się, natomiast dzieła pewne trwają, tak, które mieliśmy przyjemność i zaszczyt chyba też tak razem w jakiś sposób chronić przed zaborem, przed upadkiem i przed złymi zamiarami. Tak, udało się, w dużej części udało się.
Zmowa nie tylko polityczna, panie ministrze, ale pamiętam doskonale także nade wszystko zmowa medialna i tutaj także rodząca się telewizja Trwam, istniejące już Radio Maryja, stało się taką możliwością wyłomu, aby z rzetelną informacją dotyczącą tego wszystkiego, co dzieje się w PŻM-ie, dotrzeć także do opinii publicznej.
No była to zdecydowanie taka reduta prawdy, tak, z której oszczeliwaliśmy się i broniliśmy dostępu mediów, w sumie opłaconych mediów przez tak zwanych zaborców, nazwijmy to, czy tych, którzy usiłowali się wedrzeć w taki czy w inny sposób do tej firmy, ale też i do innych. I tak, to były początki trudne, zresztą to były też takie... No, i dla mnie trudne początki. Ja wtedy miałem dużo lat mniej.
Ogromna solidarność także załogi. Panie ministrze, przyszłość polskiej gospodarki morskiej. Dzisiejsze nasze rozmowy niedokończone. Poproszę o materiał filmowy.
Jednym z priorytetów rządu premier Beaty Szydło jest odbudowa polskiej gospodarki morskiej. Odbudowy bowiem rząd PO-PSL doprowadził polską gospodarkę morską do katastrofalnego stanu. Pierwszą decyzją poprzedniej ekipy była likwidacja Ministerstwa Gospodarki Morskiej, co rozbiło centrum kompetencyjne i organizacyjne tej gospodarki. To był jednak dopiero początek najgorszego okresu funkcjonowania tej branży. Kolejnym krokiem było przyjęcie ustawy kompensacyjnej, która likwidowała polski przemysł produkcji statków. Skutkowało to m.in. likwidacją około 63 tysięcy miejsc pracy. Zaprzestanie produkcji statków odczuły także inne branże. Najbardziej poszkodowane zostały huty, fabryki silników, wyposażenia, a także inne zakłady dostarczające podzespoły niezbędne do produkcji statków. Związki pracodawców szacują, że zniknęło około 60% dotychczasowych kooperantów zakładów stoczniowych. Dlatego jednym z priorytetów rządu premier Beaty Szydło stała się odbudowa polskiego przemysłu stoczniowego.
Ten całościowy program, który nazwaliśmy Gospodarka Plus, będzie przez nas traktowany priorytetowo. Będziemy realizować te poszczególne części bardzo konsekwentnie. Jednym z bardzo ważnych, istotnych podstaw tego programu Gospodarka Plus, przypomnę, jest plan odbudowy odpowiedzialnego rozwoju przedstawiony przez pana wicepremiera Morawieckiego. Ale będzie tu też program mieszkaniowy, będzie program odbudowy polskiego górnictwa i wreszcie to, co dzisiaj w tym momencie dla nas jest najważniejsze, czyli przemysł stoczniowy.
Mówiła na początku kwietnia premier Beata Szydło. Ustawa stoczniowa już została przyjęta przez Sejm.
Przemysł stoczniowy jest sercem gospodarki morskiej. Nie może odbywać się rozwój tej branży, bez przemysłu stoczniowego.
Ustawa ma m.in. znieść podatek VAT dla stoczni budujących statki kompletne, a także umożliwić obejmowanie stoczni specjalnymi strefami ekonomicznymi. Jak podkreśla wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki, pomimo wielu przeszkód możliwa jest odbudowa polskiego przemysłu stoczniowego, który powinien być kołem zamachowym całej gospodarki.
W kilka miesięcy udało się zrobić więcej niż poprzednich kilka lat, kiedy tak naprawdę ten majątek tutaj był wyprzedawany i taki był pomysł na, w cudzysłowie, przemysł stoczniowy.
Aby nowe prawo zaczęło obowiązywać od przyszłego roku, prezydent Andrzej Duda musi podpisać ustawę do końca sierpnia.
Ustawa zasadnicza dla odbudowy przemysłu stoczniowego to ta ustawa, która daje możliwości konkurencji odbudowy naszego przemysłu stoczniowego, ale przede wszystkim, i to jest dla nas najistotniejsze i z tego powodu nasza wizyta w Szczecinie, odbudowa stoczni szczecińskiej, stoczni Gryfia i całego potencjału, który był związany z przemysłem okrętowym.
Do końca września Komisja Europejska ma wydać decyzję w sprawie notyfikacji ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej już zapowiada, że ewentualną decyzję Komisji Europejskiej kwestionującą ustawę stoczniową będzie zwalczać za pomocą dostępnych środków prawnych, również w formie skargi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Panie ministrze, gospodarka morska, Ministerstwo Gospodarki Morskiej po 1989 roku nie miało szczęścia. Przypominamy sobie te momenty, kiedy mogło zaistnieć, mogło funkcjonować, ale większość z poszczególnych lat to jednak obrócenie się państwa polskiego, poszczególnych ekip rządowych plecami do morza, które w dwudziestoleciu międzywojennym było dla II Rzeczypospolitej oknem na świat.
Proszę ojca, szanowni państwo, no, Ministerstwo Gospodarki Morskiej, tak? Czy przedwojenne Ministerstwo Żeglugi, czy PRL-owskie Ministerstwo Handlu i Gospodarki Morskiej, to są pewne formuły administracyjne, w których można, jeżeli się ma pomysł i chce, ale przede wszystkim trzeba funkcjonować ze względu na chociażby prosty fakt posiadania morza, portów morskich i przemysłu, który jest związany tak naprawdę tylko i wyłącznie z morzem, ale oczywiście ten przemysł, no, od razu przejdźmy może do przemysłu stoczniowego, jest niezwykle istotnym elementem całego przemysłu polskiego, całego przemysłu zaplecza. Bo proszę zauważyć, że z punktu widzenia człowieka stoczni czy człowieka morza, to nasz kraj jest, można powiedzieć, zapleczem dla stoczni bądź zapleczem dla portów, tak? W całości, cały obszar tego państwa. W związku z czym oczywiście ja się spotykam na przykład z takimi pytaniami, skoro jest Ministerstwo Morza, to dlaczego nie ma Ministerstwa Gór, tak? Albo nie ma Ministerstwa Nizin, albo nie ma Ministerstwa, nie wiem, jakiegoś innego rodzaju krajobrazu, tak? To jest taki bardzo płaskie pytanie, bardzo zresztą głupie i naiwne, które zadając je ma intencję, że będzie brak odpowiedzi. Otóż jest odpowiedź na coś takiego. Góry nie są jakimś specyficznym miejscem, w którym kontaktujemy się z innymi narodami, z innymi gospodarkami, tak? W którym prowadzimy handel międzynarodowy. Tak samo nie są nimi równiny, ani żadne inne miejsca. Natomiast jeżeli chodzi o morze, to zdecydowanie tak. Bo proszę zauważyć, że transport towarowy na świecie, który widzimy codziennie na naszych ulicach, na drogach, na autostradach, to jest 20%. To jest 20% całego transportu. 80% ładunków na świecie, ale również no w Polsce ten udział jest mniejszy, ale na świecie jest przewożonych morzem, statkami pełnomorskimi. I w zasadzie ten handel międzynarodowy, ta możliwość uczestniczenia w obrocie międzynarodowym i zdobywania pozycji w międzynarodowym podziale pracy bez morza jest niemożliwe. Czyli Ministerstwo Gospodarki Morskiej czy administracja morska ma służyć temu, żeby państwo, a co za tym naród, bogacił się i mądrzał, nabierał większej inteligencji w kontakcie z innymi, tymi, którzy są w tej chwili od nas lepsi, ale są tacy, którzy są również gorsi. Gdzieś tam się znajdujemy i oczywiście tradycje Polski, tej współczesnej Polski od roku 1918, są bezwzględnie związane z morzem, bo cała konstrukcja gospodarcza państwa polskiego przeprowadzona przez pana ministra Kwiatkowskiego polegała na zbudowaniu zaplecza i potencjału technicznego, poczynając od Stalowej Woli poprzez zaplecze tutaj bardziej wewnątrz kraju do Pomorza, gdzie budowano, gdzie huty i tak dalej, gdzie budowano de facto statek. Od samego południa Polski budowano statek, który ten statek był już montowany w stoczni, no i mógł wypłynąć w morze i prowadzić walkę konkurencyjną z innymi państwami. Na tym de facto zasadza się cała ideologia morskości państwa.
Panie ministrze, żegluga morska, doświadczenie Polski ogromne, ale także został postawiony nowy akcent na żeglugę śródlądową.
Żegluga śródlądowa, proszę ojca, może nie tyle, no tak, ministerstwo ma w nazwie żeglugi śródlądowej, natomiast nie jest
jakby
naszym...
Jakby doceniono ten aspekt.
Tak, nie jest naszym zadaniem zajmowanie się przedsiębiorstwami prowadzącymi żeglugę na drogach śródlądowych, natomiast zadaniem jest bezwzględnie rozpoczęcie przywracania żeglowności śródlądowych dróg wodnych. I szczególnie właśnie na dwóch głównych szlakach, czyli Odry i Wisły, z tego względu, że od połowy lat 70. nie są prowadzone żadne prace poza pracami przeciwpowodziowymi. Natomiast tak naprawdę od wieków polska żegluga śródlądowa jest zaniedbana. Ja pomijam takie elementy, których już w tej chwili w Polsce nie ma, jak chociażby taka flotylla pińska. Nie wiem, czy państwo słyszeliście o Polesiu, tak, gdzie no, po prostu zostało ono wysuszone poprzez sowieckie inwestycje w różnego rodzaju hydrobudowy. Tam był ten element mocno rozwinięty, ale no, to było kiedyś. Tak. Natomiast Wisła straciła swoje znaczenie gospodarcze pod zaborami, zaczęła tracić i de facto jest w tej chwili rzeką mało żeglowno, czy tylko żeglowno w kilku odcinkach, a Odra zaczęła tracić swoje znaczenie gospodarcze w 25 lat wolności utraciła, czy tam 27, tak? To jest ten efekt zaniedbań infrastrukturalnych. Tym się zajmujemy. Zajmujemy się jak chcemy to zrobić. No musimy zmusić się, bo państwo trzeba do tego zmusić, żeby poprzez chociażby konwencje międzynarodowe, żebyśmy niestety musieli wydać i zrobić te rzeki. Z tego względu, że transport rzeką, po pierwsze, mówię, powiem tak modnie, jest bardzo ekologiczny, tak? Ileś tam, ja nie znam tych przeliczników dokładnie, ale to jest pięciokrotnie mniej paliwa zużywa się na przemieszczenie tej samej ilości ładunku, czyli jest co do zasady pięciokrotnie mniejsze zanieczyszczenie środowiska, a co za tym idzie, jest to również transport tani i jest to transport, który może, czy powinien, czy tak jak na przykład jest to w Niemczech, czy w Holandii, czy w Belgii, przejąć dużą część ładunków z dróg, zatłoczonych dróg. Na pewno musimy te rzeki zrobić. Oczywiście jest to również powiązane z systemem środowiskowym, czy z tym wszystkim, co tworzy ekosystem wokół rzek, jest to trudne. Jest to trudne z tego względu, że wiele rzeczy żeśmy podpisali, których nie do końca może musieliśmy, czy powinniśmy podpisywać.
Panie ministrze, zanim rozmawiać będziemy o ustawie stoczniowej, tej ustawie, która została już przyjęta, która ma doprowadzić do wskrzeszenia polskiego przemysłu stoczniowego, powróćmy do rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Jedna z pierwszych decyzji to decyzja o likwidacji Ministerstwa Gospodarki Morskiej, czyli właśnie tego resortu, który dzisiaj chcemy wziąć w sposób szczególny pod lupę, ale także na naszych oczach za rządów koalicyjnych Platformy Obywatelskiej w sektorze polskiego przemysłu stoczniowego pozwoliliśmy sobie zamknąć albo wyraziliśmy na to zgodę dwie nowoczesne polskie stocznie, stocznie w Gdyni i stocznie w Szczecinie. Czy do tego musiało dojść?
Proszę ojca, tak odpowiadając szybko i krótko na pytanie, oczywiście nie musiało dojść. Ja mogę powiedzieć tak, bynajmniej nie będzie to obrona poprzedniego rządu, ani przymilanie się obecnemu, że jako ekonomista nie powinienem mieć nic, bo jest to po prostu czysta nauka i dosyć cyniczna, przeciwko zamykaniu stoczni, przeciwko otwieraniu stoczni, przeciwko ruchom gospodarczym, które powodują dyslokację kapitału w miejscach, w których ten kapitał może przynieść największe zyski i korzyść rozwojową. Tak? I w takim aspekcie zamknięcie stoczni, jeżeli uznajemy, że stocznia przynosi nam tylko szkodę, stratę i jest niepotrzebna, powinno zostać dokonane. Tak? Natomiast zamknięcie stoczni w roku 2000, na przełomie 2008-2009, bo to były te trzy lata, w których się ten proces toczył, nastąpiło w czasie, kiedy ceny statków były najwyższe od roku 1945. I mało tego, stocznie posiadały pełen portfel zamówień, to znaczy moce przerobowe stoczni były obłożone w 100%. Dużo do życzenia, ale bez przesady, pozostawiała jakość tego portfela, to znaczy opłacalność. Nie spróbowano kontynuować rozpoczętej za czasów rządu PiS-u procesu restrukturyzacji tych umów czy renegocjacji, a w tym czasie armatorzy, klienci polskich stoczni byli skłonni, no, ze względu na rosnący cały czas rynek, bo rynek się dopiero załamał w drugiej połowie 2008 roku, byli skłonni zapłacić za statki więcej, za te, które już zamówili za, powiedzmy, kilka lat wcześniej za mniejsze pieniądze. Więc zamknięto stocznię de facto w najwyższej hossie przemysłu stoczniowego z pakietem klientów, światowych klientów, dobrych klientów i z pełnym portfelem zamówień. No i to jest karygodne. To jest karygodne.
My zamykamy stocznię w tym samym czasie, kiedy zamknęliśmy stocznię w Szczecinie i w Gdańsku. Rozwijają się stocznie chociażby w Niemczech, między innymi w Rostocku, panie ministrze.
Proszę ojca, nie chciałbym tutaj użyć takiego słowa, to będzie słowo Schadenfreude, jeżeli można o tym mówić, chociaż jestem daleki od tego uczucia, ale jeżeli chodzi o stocznie niemieckie, otóż oczywiście stocznie niemieckie skorzystały na tym, z tego względu, że upadające polskie stocznie otworzyły im drogę do uzyskania dotacji, bezpośrednich dotacji na rozwój w wysokości około 700 milionów euro. Dotyczyło to tak zwanych stoczni ludowych, czyli to się tak nazywa ta firma, stocznie Wismar, Stralsund, Rostock, które upadły. Te stocznie upadły. Te stocznie upadły dwa lata temu. W tej chwili są procesy komornicze, procesy również w sądach w Niemczech, gdzie wzajemnie się oskarżają stocznie z księgowymi, z audytorami i tak dalej o setki milionów euro. I wówczas napompowane tymi pieniędzmi de facto stocznie, które nie stanowiły wartości konkurencyjnej w Europie, bo gdyby tak było, udowodniłyby to swoim dalszym trwaniem i dalszym swoim istnieniem. Natomiast nasze stocznie, te, które stanowiły siłę konkurencyjną Europy, bo nie tylko Polski, zostały zamknięte. I w czasie rozmów z panią komisarz do spraw konkurencyjności Komisji Europejskiej, bo miałem przyjemność w tych rozmowach uczestniczyć, gdzie podnoszono elementy wewnątrzeuropejskiej konkurencji, również światowej stoczni, pozwoliłem sobie niegrzecznie i cynicznie wspomnieć pani komisarz, że najlepszym jej działaniem dla konkurencji byłoby zamknięcie przez nią kilku stoczni chińskich, co oczywiście się spotkało z rechotem i spojrzeniem na mnie jak na kogoś, kto tam zlądował z Księżyca. No, oczywiście zamknięto stocznie polskie, dofinansowano stocznie niemieckie, które nie posiadały takiego potencjału i takiego ładunku wiedzy, takiego ładunku myśli inżynierskiej, jak miały stocznie polskie. Zaczęto je na siłę rozwijać za państwowe pieniądze, czy za pieniądze nas wszystkich, bo to były również dopłaty europejskie. Padły.
Czyli tam pomoc publiczna, ten Fundusz Solidarnościowy znalazł się w ramach prawa, natomiast w Polsce dotacja i pomoc publiczna no, była poza prawem.
Nas kosztowało zamknięcie stoczni 1,5 miliarda złotych. My jeszcze żeśmy do tego dopłacili. My.
Panie ministrze, Ministerstwo Gospodarki Morskiej, Żeglugi Śródlądowej, jeden z pierwszych projektów autorstwa pana, panie ministrze, to ustawa stoczniowa, ta ustawa, która została przyjęta. Jakie są założenia tej ustawy, a może więcej, czy rzeczywiście realną jest ta perspektywa patrzenia, że uda się wskrzesić w Polsce przemysł stoczniowy?
Proszę ojca, ustawa jest zapisem. Ustawa jest zapisem i regulacją prawną i ta ustawa jest regulacją finansowo dotyczącą przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych, czyli tych wszystkich przemysłów, które są związane ze stoczniami jako dostawcy czy poddostawcy. To oczywiście może obejmować czy obejmuje nie tylko stocznie, ale obejmuje również hutę, obejmuje stalownię, obejmuje producentów wyposażenia okrętowego, ale też takiego wyposażenia, które na przykład meble, tak, które też są dostarczane na statki, nie tylko typowo okrętowego, ale pełnego zakresu towarów. Otóż czy rzeczywiście ta ustawa pomoże? Tak, ta ustawa jest takim wyżłobieniem rynku, czy stworzeniem takiego drenu na rynek, w którym stocznie polskie, czy polscy przedsiębiorcy, którzy podpiszą kontrakt na budowę kompletnego statku, bo jest to ustawa dotycząca tych podmiotów, które są w stanie podpisać kontrakt na budowę pełnego statku, ale nie tylko w stanie, powiedziałbym, organizacyjnym, ale w stanie generalnie pozycji handlowej i możliwości wykonawczych, które istnieją w polskich stoczniach, nawet tych upadłych. Bo proszę zauważyć, że to, co zniszczył rząd Platformy i PSL, on zniszczył przedsiębiorstwa, zniszczył podmioty prawne. Natomiast to, czego nie zniszczył, albo pewnie mu było szkoda pieniędzy, no to nie zniszczył miejsc do produkcji statków. Do pewnego poziomu je zniszczył, za chwilę powiem do jakiego. Otóż miejsca do produkcji statków, czyli pochylnie w Szczecinie czy doki w Gdyni, są potężnymi infrastrukturalnymi budowlami, których niszczenie czy wysadzenie w powietrze, bo być może też tak należało zrobić, żeby to zniszczyć do końca, kosztowałoby ogromną ilość pieniędzy, więc to zostało, te miejsca zostały. Zresztą miejsca czy stocznie to są stocznie, których historie są kilkusetletnie, bo w tych miejscach produkowano statki czy poprzednio łodzie czy jakieś inne jednostki pływające od kilkuset lat. Tego się nie niszczy. To po prostu zawsze zostaje. Oczywiście zostały zniszczone przedsiębiorstwa pod nazwą Stocznia Gdynia, Spółka Akcyjna, Stocznia Szczecińska Nowa i tak dalej. Czyli my w tej chwili dysponujemy miejscami do produkcji statków. To, co udało się zniszczyć, to są takie, no może powiedziałbym trochę parodia, no ale to jest prawda. W Stoczni Szczecińskiej do wysokości 2 metrów wyrżnięto wszystko, co się dało wyrżnąć i sprzedać na złom. Włącznie z tym, że wyrywano spod tynku siatkę miedzianą, która jest w malarniach, która jest po prostu potrzebna po to, żeby stworzyć pewną elektrostatykę powietrza, żeby po prostu malowanie tych dużych sekcji wychodziło czysto i ładnie, tak jak należy. Dlaczego do wysokości 2 metrów? No, ponieważ powyżej wysokości 2 metrów byłoby za drogo z tego względu, że trzeba spełniać pewne wymagania BHP. I już tutaj było trudno. Więc to zniszczono. Natomiast pozostały stocznie. Nie udało się chociaż przetrzymać ten okres, jeżeli chodzi o potencjał ludzki. Bo proszę zauważyć, że w przemyśle stoczniowym, zresztą w każdym wielkim przemyśle, czy przemyśle technologicznym, a przemysł stoczniowy czy statek, który był produktem, jest nadal po części produktem polskim, to jest najbardziej skomplikowany technologicznie produkt, jaki w ogóle kiedykolwiek wytwarzaliśmy w naszym kraju. Czyli są potrzebni ludzie. I proszę zauważyć, że ludzie, którzy przychodzą do stoczni, czy byli w stoczniach, to było to właściwe, już najbardziej rozwinięte trzecie pokolenie robotników stoczniowych. Trzecie. Bo tak naprawdę dopiero w trzecim pokoleniu tworzy się pewien etos pracy w technologiach. I my mieliśmy do czynienia zarówno w Gdyni, w Gdańsku, jak i w Szczecinie z ludźmi po roku 45, którzy zostali przesiedleni za Buga. W pierwszym pokoleniu, nie chcę tu nikomu ubliżyć, tak naprawdę jest to ktoś, kto na siłę idzie do tej fabryki pracować. W drugim jest to ten chłop robotnik, a w trzecim jest to ten, kto jest już czuje, że jest tego miejsce na ziemi, ten przemysł technologiczny. I zamknięcie stoczni uderzyło nam w końcówkę trzeciego pokolenia. I nie zaczęło się tworzyć pokolenie czwarte, nie zaczęła wchodzić młodzież. Zresztą związane też to było z upadkiem szkolnictwa zawodowego, a ustawa stawia akcenty na odbudowę tego szkolnictwa. I nie przepraszam, pracownicy, którzy odeszli ze stoczni, oczywiście natychmiast znaleźli zatrudnienie, natychmiast jako osoby wartościowe za granicą. I w Niemczech, i w Holandii, i w Norwegii, gdziekolwiek, gdzie tylko zdołano ich zatrudnić, bo bito się o tych pracowników z tego względu, że armatorzy chcieli kupować statki. Chcieli budować statki. Był ogromny popyt, który od nas został usunięty, wyrzucony, tak, zamknięciem stoczni. I mamy tych ludzi. Mamy to trzecie pokolenie stoczniowców, które jeszcze jest. To oczywiście nie są już to ludzie 10 lat temu, 30-40-letni, tylko 50-60-letni, ale są. Są inicjatywy, wczoraj byliśmy w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie, gdzie wojewoda już wyznaczył odpowiednie pieniądze na odbudowę szkolnictwa, bo też proszę zauważyć, że nawet w wydziałach budowy maszyn czy budowy okrętów, tak, na politechnikach czy w Gdańsku, w Szczecinie, to w tej chwili naucza się przedmiotów lekkich, tak, jakiegoś marketingu, jakiś, no, tak, nie kształcimy inżynierów. Oczywiście marketing też jest w stoczniach potrzebny, tak. Natomiast inżynierowie przestali się, młodzież przestała się interesować kierunkami typowymi dla budowy okrętów, tymi ciężkimi technicznymi kierunkami. Więc ta odbudowa jest tego szkolnictwa bezwzględnie potrzebna i jest bardzo, bardzo duże oczekiwanie społeczne. I chyba już chęć, tak, myślę, że chęć taka, żeby się uczyć tego. Ja to czuję, że no, po prostu ludzie chcą pracować w stoczni, widząc, co to jest przemysł stoczniowy. Więc ustawa stoczniowa nie bezpośrednio, ale pośrednio reguluje również te zagadnienia. No ale trzon ustawy jest finansowy. Trzon ustawy jest finansowy bezwzględnie i dotyczy ułatwień czy pewnej logiki finansowej, która jest właściwa temu przemysłowi. Tylko i wyłącznie temu przemysłowi. Dlatego między innymi nasza walka o zachowanie nazwy ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych, a nie jak chcieli posłowie, tak, Platformy, ustawa o podatku takim czy owakim. Tak? No, oczywiście to jest taka walka z ich sumieniem. Sami ze swoim walczą, no bo zniszczono przemysł okrętowy, a nie zniszczono systemu podatkowego. Tak? Więc teraz odbudowa przemysłu okrętowego nie bardzo się wszystkim podoba. Nie wszystkim się podoba. Otóż proszę zauważyć, że w logice obrotu gospodarczego i obrotu związanego ze stoczniami jest jeden element, który je odróżnia od wszystkich innych. Otóż armator, czyli klient stoczni, który kupuje statek i tym statkiem wozi towary bądź pasażerów przez następne kilkadziesiąt lat, wozi i występuje w obrocie globalnym, w obrocie światowym. W związku z tym, wystawiając rachunki za przewóz, faktury za przewóz, wystawia je bez podatku VAT, czyli podatku od wartości dodanej, bądź też inaczej nazywanego w Polsce podatkiem od towarów i usług. On tego po prostu nie może takiej faktury wystawić z tego względu, że natychmiast straciłby pracę. Straciłby pracę gdzieś pływając między przykładowo Indonezją a Singapurem, albo Chinami i Australią, albo jakimś innym miejscem, gdzie taki podatek nie istnieje. Po prostu no, nie zaistniałby taki usługodawca. A w związku z tym europejski system podatkowy i polski system podatkowy nie obarcza stoczni obowiązkiem wystawienia rachunku czy faktury za nowo zbudowany statek tym podatkiem VAT. Czyli armator, kupując statek, płaci cenę netto. Ale z drugiej strony, jeśli spojrzymy na stocznię, no bo stocznia wystawiła fakturę bez podatku VAT i otrzymuje pieniądze za statek netto. Ale cały czas budując ten statek, który jest procesem kilkuletnim, a im dłuższy proces, im bardziej skomplikowany technologicznie jest ten produkt, tym dłuższy jest ten proces, stocznia płaci polskim dostawcom podatek VAT. Płaci. Co to oznacza? Ano oznacza to, że rozlicza ten podatek w okresach około 90-dniowych ze Skarbem Państwa, ale bardzo często bywa tak, że dopiero po okresie budowy tego statku może otrzymać zwrot przedpłaconego do Skarbu Państwa podatku VAT. Przy opłacalności produkcji stoczniowej na poziomie 3-5% zapłacenie podatku VAT, niezależnie od tego, że się go później otrzyma, w wysokości 23% od wartości nabytych elementów do budowy statku, oznacza zapaść. Bezwzględnie zapaść finansową stoczni i niemożność uzyskania takiej ilości kapitału obrotowego, żeby móc temuż armatorowi w procesie budowy, bo jest to kanon budownictwa stoczniowego, wystawić gwarancję spłaty zaliczek. Bo statek budujemy z zaliczek. Armator wpłaca nam X, my budujemy za X. Wpłaca następny porcję, my budujemy za następną porcję. Ale w czasie produkcji statku, aż do momentu jego oddania armatorowi, istnieje cały czas ryzyko, że jednostka pływająca zbudowana przez stocznię nie będzie w stanie dotrzymać warunków kontraktu, to znaczy prędkości, gabarytów, wszystkich danych eksploatacyjno-operacyjnych. Wprost może, prawda, w najgorszym przypadku, a miało to miejsce po zejściu z pochylni, zatonąć. No, armator zapłacił zaliczki. Gdzie jest statek? W związku z tym stocznia, armator inaczej nie zamówi statku, musi wystawiać armatorowi cały czas gwarancję, jest to gwarancja bankowa albo gwarancja instytucji finansowej, na zwrot zaliczek w przypadku, gdyby coś poszło nie tak. No i w najgorszym przypadku coś poszło nie tak, armator przychodzi i mówi, ja tego statku nie biorę, to nie jest ten statek, który ja zamówiłem, ja chcę swoje pieniądze, które wam przez ostatnie 5 lat płaciłem. I oczywiście stocznia musi się zwrócić do banku, żeby w jej imieniu temuż armatorowi wystawiał cały czas gwarancję spłaty jego zaliczki, tego armatora, gdyby budowa się nie powiodła. To zdecydowanie obciąża oczywiście finansowo stocznię, bo to nie jest za darmo. Do tego jeszcze dokładamy ten 23% VAT, który tak już na wprost... Stocznia finansuje budżet państwa. Stocznia finansuje budżet państwa, biedna stocznia, bo stocznie nie są jakimiś bogatymi przedsiębiorstwami. Przez okres budowy statku składa to nam się wszystko na zapaść branży. Tak? Dlatego w ustawie, tak, która no, jeszcze nie jest ustawą, która została podpisana przez pana prezydenta i też przed nami jeszcze jest przejście przez Senat, tak? Bo Sejmu już wyszło. W ustawie zakładamy, że stocznia nie będzie płacić podatku VAT dostawcom. To znaczy dostawca elementów podzespołów do statku nie będzie wystawiać stoczni rachunku z podatkiem VAT. Tylko sam się rozliczy. Co to znaczy? To znaczy, że przenosimy ciężar, bo ten ciężar gdzie zostaje podatku VAT, ze stoczni na dostawcę. Czy to jest kara dla dostawcy? No bo można to tak rozpatrywać, prawda? No bo do tej pory miał tak łatwo, że wystawiał stoczni fakturę z podatkiem VAT, wysyłał towar, otrzymywał zapłatę, podatek VAT od prezesa do Skarbu Państwa, teraz będzie musiał sam się rozliczyć ze Skarbem Państwa, od stoczni nie otrzyma tych pieniędzy. Po prostu musi to wziąć na siebie. Czy to jest kara? Tak, no nie jest to kara, bo przede wszystkim otrzyma zamówienie, którego nie miał do tej pory w ogóle. Po drugie, produkcja elementów do, do statku, do jakiegoś podzespołu, no nie trwa lat 8, 5, czy 2, czy 3, tylko trwa 2-3 miesiące. I może można szybciej się rozliczyć ze Skarbem Państwa. Ponadto produkcja tych podzespołów jest produkcją seryjną. To jest produkcja prosta, szybka, tak? To nie jest jakaś taka skomplikowana budowla jak statek, tak? Bo to są silniki, czy to jest agregaty prądotwórcze, czy jakieś elementy, są elementy wytwarzane taśmowo, szybko i w tempie, które pozwala de facto utrzymać się, zracjonalizować tempo produkcji z tempem finansowania tej produkcji, tak? Czyli dostawcy, a ja odbyłem wiele spotkań, chyba z kilkuset dostawcami, czy potencjalnymi dostawcami, mówią tak, my chcemy to. My chcemy to, bo my będziemy mieli zamówienia. My nie mamy zamówień. My zamykamy fabryki, sprzedajemy maszyny na złom, bo my nie mamy zamówień. Więc to jest ten element. Drugi element, który dotyczy podatku VAT, jest taki jeszcze, powiedziałbym, bardziej widoczny, ponieważ my dostosowujemy swoje prawo do dyrektyw unijnych, ale często robimy to w sposób nielogiczny. I nasza ustawa o podatku VAT, a dyrektywa VAT-owska unijna różnią się. Różnią się w ten sposób, że my przyjęliśmy, że armatora nie będziemy obciążać, stocznia nie będzie obciążać podatkiem VAT, jeżeli to będzie taki statek, taki statek, taki statek, taki. Dokładnie wymieniono, przepraszam, w ustawie, jakie rodzaje statków nie są obciążone VAT-em. Ale dyrektywa unijna nie mówi tego. Dyrektywa unijna mówi, że jednostka pływająca. Że jednostka pływająca, która będzie używana w handlu międzynarodowym, nie ma VAT-u. Więc dlaczego się ograniczyliśmy? Dlaczego na przykład w naszej ustawie VAT-owskiej mówimy, że pchacze to już one są bez VAT-u, ale holowniki to są z VAT-em, tak? Albo coś takiego. Nie wiem, na czym to polegało, to są jakieś zaszłości historyczne. Jak pytamy w Ministerstwie Finansów, to mówią, że też nie wiedzą, nie pamiętają, może wiedzą, tylko nie chcą powiedzieć, nie wiem. Zdejmujemy to ograniczenie. Oczywiście wszystkie jednostki pełnomorskie będą, armator będzie mógł kupić bez VAT-u. I to jest jeden element tej ustawy. VAT-owski, VAT, podatek od towarów i usług i podatek inaczej nazywany podatkiem od wartości dodanej. Wprowadzamy jeszcze taki element, który jest bardzo podobny, czy jest wprost ściągnięty z podatku tonażowego, który mają armatorzy. Otóż wszyscy przedsiębiorcy płacą w przypadku uzyskania zysku, tak, płacą podatek dochodowy. Dzielimy się z państwem swoim dochodem i odprowadzamy do budżetu państwa 18%. Ponieważ przemysł stoczniowy jest przemysłem związanym z dynamiką cykli koniunkturalnych światowych, które są niezwykle gwałtowne, to jeżeli ten cykl wspina nam się w górę, czyli ceny za statki rosną, oczywiście jest zysk. I wtedy budżet bierze swoje 18%. Wszyscy jesteśmy zadowoleni. Natomiast jak jest dekoniunktura i stocznia, żeby się utrzymać na powierzchni, de facto dopłaca do produkcji, tak, i ponosi straty, a proszę pamiętać, że zamknięcie stoczni tylko dlatego, że jest dekoniunktura, później koszty jej otwarcia są znacznie większe, jak przychodzi koniunktura. No budżet państwa nie dopłaci tych pieniędzy w momencie dekoniunktury, bo to jest niedozwolona pomoc publiczna. Po prostu nie można sponsorować firm, czy finansować firmy z pieniędzy podatnika w momencie, kiedy one wpadną w taki, a nie inny moment rynkowy. I my dajemy ustawą, i to jest ten element, który notyfikujemy do Unii, bo VAT-u nie notyfikujemy. VAT jest jak najbardziej zgodny z prawem unijnym. Tu się wszystko zgadza. Tu tylko trzeba było mieć, przeczytać, no i zrobić tak, jak należy, tak? Natomiast jeżeli chodzi o to, to notyfikujemy z tego względu, że może to zaburzyć konkurencyjność. Może. Moim zdaniem nie zaburza, ale okej. Notyfikujemy, żeby mieć, że tak powiem, święte, spokojne sumienie i święty spokój w przypadku jakiegoś ataku Komisji Europejskiej na stocznię. Otóż my mówimy tak. Dlaczego stocznia ma płacić cały czas 18% podatku, niszcząc sobie finanse, kiedy jest koniunktura, natomiast kiedy wpada w dekoniunkturę, nie ma pieniędzy i upada. Niech stocznia, niech prezes stoczni, właściciel stoczni wybierze sobie formę opodatkowania. Oczywiście może pozostać na tej, która jest ogólnie używana, ogólnie dostępna, ale może też z naszą ustawą na minimum 3 lata, ale powtarzać to przez następne okresy 3-letnie, powiedzieć, że nie będzie płacić podatku dochodowego, tylko będzie płacić ryczałt podatkowy w wysokości 1% od wartości produkcji sprzedanej. Czyli jeżeli sprzeda statek za 100, no to zapłaci 1, tak? Jeżeli sprzeda tych statków za więcej, to zapłaci odpowiednio 1%. Co to nam daje? No to nam, z mojego punktu widzenia, to zresztą to będzie subiektywny punkt widzenia, bo punkt finansowy jest, widzenia jest trochę inny, subiektywny jest taki. Otóż ten prezes tej stoczni, który na dzień dzisiejszy jest człowiekiem mocno zajętym i mocno zestresowanym, z tego względu, że to tak mniej więcej wygląda, że on jest gdzieś między rozmową ze związkami zawodowymi, jakimś wagonem ze stalą, który miał przyjechać i nie przyjeżdża, niezapłaconym rachunkiem za prąd i czymś jeszcze. On de facto, jego zaangażowanie w logikę rynkową rynku światowego jest małe. On będzie musiał spojrzeć, mając ten instrument, będzie musiał spojrzeć na ten rynek, w którym miejscu koniunktury on się znajduje. Bo jeżeli jest wysoka koniunktura i koniunktura będzie rosnąć, to on powinien skorzystać z naszego instrumentu i nie płacić budżetowi państwa 18% od swojego dochodu, tylko 1% od produkcji sprzedanej. Tylko 1%, tak? Natomiast jeżeli jest dekoniunktura, on wówczas powinien powiedzieć, no po co ja mam płacić ten 1% od produkcji sprzedanej, skoro mogę zapłacić 18% od zysku, którego i tak nie mam. Czyli nie zapłacę nic. Ano ten mechanizm pozwoli mu na akumulację kapitału po czasach koniunktury na moment wejścia w dekoniunkturę, czyli musi obserwować rynek. Z tym był kłopot do tej pory. Cały czas był kłopot i stocznie nauczyły się, jak gdyby wychodząc z czasów PRL-owskich, że wszystko będzie tylko coraz więcej, coraz szybciej i coraz wyżej. No, otóż nie. Zetknięcie z gospodarką światową pokazało, że raz jest więcej, raz jest mniej. Trzeba żyć jak jest dobrze, ale trzeba też żyć jak jest źle. I ten element pozwala na myślenie, pozwala na wykorzystanie rynku światowego jako dźwigni do poprawienia sytuacji stoczni. To jest coś takiego.
Panie ministrze, to główne założenia tej ustawy stoczniowej. Ja chciałbym także widzów telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja zaprosić do współtworzenia naszych rozmów niedokończonych. Państwu przypominam numery telefonów do naszego studia 56 657 0011. To numer telefonu dla Polski Północnej 56 657 0012. Polska Południowa, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Dwa numery telefonów dla słuchaczy spoza granic ojczyzny: 56 657 0013 i 56 657 0014. Kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 011 48. Zanim podejmę pierwszy telefon, myślę, jeszcze jeden bardzo ważny temat, który chcielibyśmy podjąć w tej pierwszej części naszego spotkania, to oczywiście gazoport. Poproszę o materiał filmowy.
Terminal LNG w Świnoujściu imienia Lecha Kaczyńskiego to jeden z najważniejszych elementów budowania niezależności energetycznej Polski i dywersyfikacji źródeł pozyskiwania gazu. W kwietniu tego roku terminal LNG uzyskał pozwolenie na użytkowanie, a w maju został odebrany od wykonawcy. Terminal LNG w Świnoujściu umożliwia odbiór gazu ziemnego drogą morską praktycznie z dowolnego kierunku na świecie. W czerwcu do gazoportu w Świnoujściu wpłynął pierwszy komercyjny ładunek gazu z Kataru. Kolejna katarska dostawa gazu spodziewana jest w Świnoujściu jutro. Następne gazowce mają regularnie cumować raz w miesiącu. Moc regazyfikacyjna terminala w Świnoujściu wynosi obecnie 5 miliardów metrów sześciennych rocznie, czyli tyle, ile wynosi 1/3 polskiego zapotrzebowania. Niewykluczone jednak, że zostanie ona zwiększona, mówi prezes polskiego LNG Jan Hadam.
5 miliardów metrów sześciennych możliwego gazu do zregazyfikowania to odpowiada mniej więcej 1/3 krajowej konsumpcji, połowie krajowego importu. Z projektem tym wiążemy oczywiście ogromne nadzieje na zaoferowanie infrastruktury i tych zdolności również jeśli chodzi o transport gazu przez kraj i zaopatrywanie w gaz również naszych partnerów w Europie.
Budowa gazoportu ruszyła w marcu 2011 roku. Koncepcję jego budowy przedstawił w 2006 roku prezydent Lech Kaczyński.
Rząd Prawa i Sprawiedliwości, który mam zaszczyt kierować jako swoje wielkie zobowiązanie, przyjmuje program wielkiej, suwerennej, bezpiecznej Polski pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Podkreśla premier Beata Szydło. Nie obyło się jednak bez perturbacji. Oddanie gazoportu za rządów koalicji PO-PSL mocno się opóźniło, mówi pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.
Zrealizowanie tej inwestycji przy wszystkich kłopotach, problemach politycznych, nie ukrywajmy tego, przez ostatnie 8 lat, jest dowodem na to, że polskie państwo dojrzewa.
Terminal zbudowano na terenie około 400 hektarów. Realizacja inwestycji trwała kilka lat, a jej koszt to ponad 4 miliardy złotych. W projekt włączyło się czterech partnerów biznesowych: Gaz System, Polskie LNG, Urząd Morski w Szczecinie, a także Zarząd Portów Morskich Szczecin i Świnoujście.
To jest inwestycja, która jest nie tylko doskonałym pokazem myśli technologicznej, ale również tego, że możemy tworzyć naprawdę bardzo konkurencyjną gospodarkę, mając dostęp do globalnego rynku gazu, kupując ten nośnik energii tam, gdzie chcemy.
Import skroplonego gazu ziemnego LNG z każdego zakątka świata wpłynie nie tylko na poprawę bezpieczeństwa gazowego naszego kraju, da także mocny argument w rozmowach gazowych z Rosją, która pokrywa 1/4 europejskiego zapotrzebowania na gaz.
Gazoport, panie ministrze, bo do ustawy stoczniowej mam nadzieję, że jeszcze w kontekście rozmów ze słuchaczami powrócimy do kolejnych zapisów dotyczących możliwości uzdrowienia tej dramatycznej sytuacji, w której znalazł się przemysł stoczniowy. Teraz natomiast kilka słów o gazoporcie. Inwestycja oczekiwana przez wiele lat, inwestycja, która może stać się takim ogromnym buforem bezpieczeństwa energetycznego naszej ojczyzny.
Proszę ojca, krótki materiał filmowy, przed chwilą obejrzany. Ja muszę poprawić komentatora. Komentator powiedział tak, że gazoport pozwala na odbiór gazu praktycznie z każdego miejsca na świecie. Otóż teoretycznie, nie praktycznie. Powiem teraz dlaczego. Tak, oczywiście port jest dostępny, port świnoujski czy terminal jest dostępny dla każdego statku, niezależnie z jakiego kierunku on przyjedzie i z jakim gazem on przyjedzie, czy jest ten gaz. Natomiast zostały podpisane umowy, które wiążą nas na bodajże 20 lat, jeśli się nie mylę, z dostawcą katarskim. I nie tylko na sam gaz, ale również na przewóz tego gazu i również na statek, którym ten gaz jest przewożony. No i mamy takie umowy, tak? Dopiero teraz pan Hadam, tak, pan prezes, spowodowali przywóz gazu z innego miejsca niż Katar. Został zakupiony gaz na wolnym rynku i temu miał służyć terminal. Bo terminal jest miejscem, do którego faktycznie, teoretycznie można przywieźć gaz z każdego miejsca na świecie, dywersyfikując sobie źródła dostępu do gazu, nie tylko geograficznie, nie tylko politycznie, ale również cenowo. Tam, gdzie ten gaz jest aktualnie najtańszy, gdzie go chce sprzedać. Temu ma służyć terminal i ja myślę, że on będzie temu służył, tym bardziej, że jego potencjał przeładunkowy czy potencjał absorpcji tego gazu może być bardzo łatwo rozbudowywany, bo w tej chwili już te największe nakłady na rozprężenie tego gazu zostały poniesione. Jeżeli dołożymy jeszcze inwestycje na magazyny, tak, czyli na te miejsca, w których gaz będzie rozprężany, to możemy faktycznie dojść do 10 miliardów metrów sześciennych. To będzie 1/3 i to nawet więcej niż 1/3 krajowego zużycia.
Odbierzmy telefon. Bardzo proszę. Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Halo, halo.
Bardzo proszę. Kogo witam? Skąd telefon?
Dzień dobry i szczęść Boże. Ja mam na imię Michał i dzwonię ze Szczecina właśnie. Tak zainteresowała mnie audycja, że aż chciałem wypowiedzieć swoje zdanie takiego prostego człowieka, który patrzy na tą upadłą stocznię i na skutki, jakie ten upadek powodował dla tego miasta. I właśnie czy mogę słowo w tej sprawie?
Panie Michale, słyszymy się, my jesteśmy już na antenie, od samego początku.
Więc ja chciałem powiedzieć, że to, co pan gość mówił na temat tych skutków, to jest wszystko prawda. To jest wszystko prawda i powiem wam, że a pracuję jako taksówkarz, obserwuję, co się dzieje w Szczecinie po upadku stoczni, to gdyby nie fakt, że Szczecinianie wyjechali do Niemiec i do Norwegii, to nie wiem, jakby to miasto wyglądało. Jak w bardzo złym stanie by było. W stoczni, z tego co kojarzę, pracowało około kilka tysięcy ludzi. Mam na myśli stocznie i firmy, które współpracowały ze stocznią. Kolejny zakład pracy, nie będę wymieniał jego nazwy, żeby nie reklamować, zatrudnia 300 osób. To proszę sobie zauważyć, jakie to było przedsiębiorstwo. I chciałem na koniec jeszcze powiedzieć, że miałem raz okazję płynąć z zwykłymi Niemcami. Przez Odrę, a płynie się tak, że się właśnie przepływa koło tej stoczni upadłej i proszę wam powiedzieć, że ci zwykli Niemcy byli przerażeni. Byli naprawdę przerażeni, jak można było taki zakład pracy doprowadzić do takiego stanu. No i o tym chciałem powiedzieć, to wszystko.
Bardzo dziękujemy panie Michale. Panie ministrze, to głos ze Szczecina, głos, który tym bardziej potwierdza, że to, co dokonało się na naszych oczach, to ogromne, powiedzielibyśmy kolokwialnie, draństwo, tysiące, setki tysięcy ludzi bezrobotnych, jeżeli wliczymy nie tylko tych, którzy pracowali w przemyśle stoczniowym, ale także przecież myślimy o zakładach kooperujących.
Czy tutaj pan Michał powiedział taką rzecz, którą ja też powiedziałem wcześniej, zniszczono zakład pracy, ale nie zniszczono miejsca produkcji statków. I na bazie tego miejsca będzie odbudowana stocznia.
W dniu wczorajszym także wizyta pana wicepremiera Morawieckiego. Panie ministrze, jakie decyzje, jakie spostrzeżenia pana wicepremiera odnośnie tej wizyty i perspektyw związanych z odbudową polskiego przemysłu stoczniowego?
Czekałem, kiedy ojciec mi zada to pytanie i ja powiem tak. Ja oczywiście nie chcę tutaj panu ministrowi Morawieckiemu odbierać chwały, natomiast ja uważam, i to też jest subiektywne, że Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jest najbardziej rozwojowym ministerstwem w Polsce. Niezależnie od tego, że pan premier rządzi Ministerstwem Rozwoju, to ta branża... I pan premier to zauważył. Pan premier wczoraj był w kilku miejscach. Ja miałem okazję też z panem premierem tam być i pan minister Gróbarczyk był. I również wiceminister obrony narodowej, pan minister Bartosz Kownacki. Pan premier zobaczył, że to miejsce do produkcji statków jest, że jest ono mocno uzbrojone, tak? Niezależnie od tego, że coś tam powycinano, no tego trochę złomu tam wycięto. Bo też miałem okazję rozmawiać z panem premierem później ponad godzinę czasu w samolocie. Pan premier już jest nasz. Już jest stoczniowcem.
Czy jest nadzieja i rzutuje to jakoś pozytywnie na przyszłość, panie ministrze?
Jest stoczniowcem, zdecydowanie. Po wczorajszej wizycie, nie chcę mówić za pana premiera, ale stał się on stoczniowcem.
Proszę bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam. Kogo witamy?
Mariusz z Inowrocławia.
Pozdrawiam, panie Mariuszu, bardzo proszę.
Ja również pozdrawiam szanownego gościa i ojca prowadzącego. Ja kiedyś mieszkałem w Gdańsku i teraz rozmawiałem z wieloma osobami, wypowiadali się, dlaczego powinien istnieć zakład, który nie jest rentowny, do którego trzeba dopłacać. Natomiast mi się wydaje, że należy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, jakie ten zakład wprowadza pieniążki do, jaki jest zysk poza tym zyskiem samego przedsiębiorstwa, a więc pensje dla pracowników. To jest jeden wielki zysk dla społeczeństwa. Drugi to jest opłacany ZUS, do którego też nie trzeba dopłacać i ten ZUS później wypłaca emerytury. To są nasze pieniądze, które my otrzymujemy z tego przedsiębiorstwa właśnie i to jest ten główny zysk. Tak? Czyli ludzie mają pracę, ludzie mają zatrudnienie, mają później emerytury i cała gospodarka inaczej funkcjonuje. Czyli dochód, czyli wartość tego przedsiębiorstwa to nie jest tylko jego zysk, który on netto otrzymuje i że on się opłaca, ale że te pieniądze przychodzą z zewnątrz, czyli do Polski, tak? Bo ta poprzednia ekipa starała się wszystkie przedsiębiorstwa zniszczyć, przede wszystkim, które robiły na eksport, czy prywatne przedsiębiorstwa, czy państwowe, natomiast nie likwidowali i nie atakowali przedsiębiorstw, które importowały, czyli nie ruszano importerów, natomiast eksporterów wycinano. I myślę, że to jest przede wszystkim ten zysk. Nawet jeżeli ta stocznia wyjdzie na zero, czy na mały minus, to zyskiem olbrzymim jest to, że z zewnątrz, spoza Polski wchodzą pieniądze do Polski, są wypłacane pensje, jest opłacany ZUS, jest budowana infrastruktura. I to dla mnie jest olbrzymi zysk tej stoczni. Dziękuję bardzo, z Bogiem.
Bardzo dziękuję, panie Mariuszu. Panie ministrze, pamiętamy tę narrację podjętą przez Platformę Obywatelską i PSL-u, mówiącą, że w imię sprawiedliwości trzeba polskie stocznie zamknąć, bo wszyscy Polacy dopłacają do polskiego przemysłu stoczniowego.
No tak, dopłaciliśmy za zamknięcie stoczni 1,5 miliarda złotych. Dopłaciliśmy. To był ten koszt, który tego typu nawoływanie spowodowało i zresztą się to spełniło. Natomiast tu odpowiadając panu, który zadzwonił, my się uczymy też od naszych zachodnich sąsiadów, proszę pana, i w ustawach, które tam są, zakłada się jako poziom zadowalający rentowności stoczni jest na poziomie 0,001%. Jest absolutnie zadowalający z tego względu, że stocznia powoduje ożywienie i zyskowność u wszystkich dostawców. Bezwzględnie. Poza tym stocznia ciągnie technologię w górę, i stocznia, sprzedaż produktu stoczniowego, czyli produktu, który składa się z wielu, wielu, wielu półproduktów wyprodukowanych przez przemysł rodzimy, armatorowi, czyli komuś zewnętrznemu, komuś spoza Polski, ale też i polskim armatorom, powoduje to, że te pieniądze przychodzą z zewnątrz, bo nawet jeżeli jest to polski armator, który zapłacił za ten statek, to jego pieniądze, którymi on płaci za statek, pochodzą z rynku międzynarodowego. To jest absolutnie 100% eksportu.
Odbierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Tak, tak. Władysław z Gdańska dzwonię.
Bardzo proszę, panie Władysławie. Panie Władysławie, proszę wyciszyć radioodbiornik albo telewizor, bo my już jesteśmy na antenie i czekamy na pana głos w dyskusji.
Dobrze, to wobec tego szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Władysław z Gdańska. Jestem jeden ze starszych, jeszcze żyjących inżynierów, którzy ze względu na swoje stanowiska, które piastowałe i odpowiedzialne stanowisko, począwszy od mistrza spawalniczego poprzez konstruktora, starszego konstruktora, głównego konstruktora. Znam sprawy takie, które w tej chwili niewielu już może się wypowiedzieć, ponieważ ci, którzy obejmowali całokształt wiadomości na temat przemysłu gruntowego, już umarli albo są starzy. Ja już mam 84 lata. Ze względu na prowadzone, jak wspomniałem, stanowisko, będąc kierownikiem branżowego ośrodka informacji naukowo-technicznej i patentowej, po prostu moja sekcja prowadziła również rozeznanie odnośnie działalności całokształtu przemysłu gruntowego i myśmy dostarczali najnowsze rozwiązania zagadnień technicznych związanych z przemysłem okrętowym, jakie istnieją w świecie. Inaczej mówiąc, wywiad gospodarczy legalny. I dlatego też napisałem w tej sprawie artykuł, który w sposób encyklopedyczny obejmuje całokształt tego zagadnienia. Przepraszam, ja tylko wspomnę, tylko że ja jestem trzeci dzień po operacji oka i mi się może nie bardzo mówi, może nie bardzo składnie mówi, trochę jestem zdenerwowany. Ja oglądałem z panem ministrem wywiad 7 lipca i tam pan minister wspomniał, że statek się buduje kilka lat. Otóż mogę powiedzieć, że w Stoczni Gdańskiej statek budowało się od położenia stępki do oddania armatorowi 4 lub 3 miesiące. Tak, byliśmy w Stoczni Gdańska, była była największą stocznią w Europie. I to, że Chiny budują w tej chwili szybko, to w tym czasie byliśmy jedni z najbardziej, którzy najszybciej budowali statki. Przepraszam, jeśli język trochę plącze. Ja napisałem artykuł, który, mówię, w sposób encyklopedyczny przedstawia całą zagadnienie gospodarki stoczniowej. I wysłałem do ministra Grabarczyka, Morawieckiego. Nie dostałem odpowiedzi. Chciałbym panu ministrowi prosić, żebym w jakiś sposób skontaktował się ze mną. Przedłożę materiały archiwalne i nie tylko, takie, które na pewno pana ministra zainteresują. Mój telefon komórkowy...
Panie Władysławie, nie podawajmy numerów telefonów na antenie Telewizji Trwam i Radia Maryja. Najlepsza droga to proszę zadzwonić do sekretariatu Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Telefon ogólnie dostępny na stronach internetowych także ministerstwa. Proszę zadzwonić i pozostawić właściwe informacje dla pana ministra właśnie pod tym numerem telefonu. Panie ministrze.
Panie inżynierze, bardzo dziękuję za ten telefon. Ja wiem, że statek się buduje 3 miesiące, tak? Sama budowa statku czy złożenie tych elementów, które są i w momencie, kiedy jest to produkcja taśmowa i produkcja, która jest w toku. Stocznia Gdańska oczywiście budowała, czy Stocznia Gdyńska ileś tam statków w roku. Stocznia Szczecińska budowała tych statków nawet 30 w ciągu roku, tak? W ciągu 12 miesięcy, więc oczywiście sam proces budowy jest procesem krótkim, dużo krótszym, natomiast proces ponoszenia wydatków, tego być może pan jako inżynier nie widział też tego elementu, ponoszenia wydatków na budowę tego statku, który później szybko będzie zbudowany, wynosi no, dużo, dużo dłużej niż te 3-4 miesiące. A zwykle to jest to przynajmniej 1,5 roku z tego, co ja widziałem również w stoczniach japońskich, tak, czy w stoczniach chińskich. Więc oczywiście sama budowa i złożenie elementów jest szybkie.
Panie ministrze, ostatnie pytanie. Czy są już bardzo konkretne plany dotyczące podjęcia etapu produkcyjnego statku w polskich stoczniach?
Plany są konkretne. Jak bardzo, to proszę ocenić samemu. Otóż jest zainteresowany armator polski, Polska Żegluga Bałtycka, który posiada doświadczenie, ale również i środki finansowe, zainteresowany budową dwóch promów, które będą używane na Bałtyku. I to nie jest tak, że, bo też są takie zarzuty, że o proszę, jest tutaj państwowy armator, no to on tu przyjdzie i zaraz kupi statki z państwowej stoczni, będzie to pomoc państwowa i w ogóle będzie drogo, marnotrawstwo i wszystko. No to nie jest tak. Otóż jeżeli chodzi o promy pasażersko-samochodowe, to de facto w tej chwili na świecie nie ma takiego miejsca, w którym mógłby je zamówić. Po pierwsze dlatego, że na Dalekim Wschodzie jakość tego typu statków jest fatalna, po prostu fatalna i żaden szanujący się europejski armator na rynek europejski, na rynek przewozów europejskich takich statków nie wprowadza, a w związku z tym, że koniunktura na żeglugę promową rośnie, bo jest to rynek, który na Bałtyku nam rośnie do 10% nawet rocznie są przyrosty, to stocznie zachodnie po prostu już nie przyjmą takiego zamówienia. Po prostu nie przyjmą. Dlatego też dobrze się składa czasowo, że próba rewitalizacji stoczni złożyła się z potrzebami rynku. Tak? I jedno do drugiego świetnie pasuje.
Bardzo dziękuję. Nasze rozmowy są rozmowami niedokończonymi. Gościem dzisiejszego naszego spotkania był pan Paweł Brzezicki, wiceminister resortu gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Przyszłość polskiej gospodarki morskiej, panie ministrze, niech będzie jak najlepsza. Tego także z całego serca życzymy i za tę pierwszą część naszego spotkania. Bardzo gorąco dziękuję. Bóg zapłać.
Serdecznie dziękuję.
Dziękuję także wszystkim widzom Telewizji Trwam i słuchaczom Radia Maryja.